Gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie, Tomek Sikorski przy mikrofonie. Piękna zima za oknem, a na Mazowszu Zachodnim i innych właśnie rejonach Mazowsza bardzo gorąco. W ubiegłym tygodniu obiegła kraj informacja, że 33 podwarszawskie gminy mają być włączone w struktury stolicy naszego pięknego kraju. Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, bo tak nazywa się ten dokument, który trafił do Sejmu dość szybko i raczej bez konsultacji z samorządowcami, wzbudził wielkie kontrowersje. Współautorem tej ustawy jest poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Jacek Sasin, który jest z nami za pośrednictwem łączy telefonicznych. Witam panie pośle, mam nadzieję, że się dobrze słyszymy.
Witam serdecznie, kłaniam się wszystkim państwu, którzy nas słuchają. Tak, słyszymy się dobrze.
Świetnie, ze strony samorządowców witam w studiu starostę grodziskiego Marka Wierzbickiego. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Witam również burmistrza Grodziska Mazowieckiego, pana Grzegorza Benedykcińskiego.
Witam serdecznie, witam pana posła.
Oraz, kłaniam się panie burmistrzu.
Oraz wójta gminy Jaktorów, pana Macieja Śliwerskiego. Witam serdecznie.
Witam słuchaczy Radia Bogoria, witam pana posła.
Zgodnie z propozycją posłów Prawa i Sprawiedliwości, miasto stołeczne Warszawa swoim zasięgiem ma objąć gminę Warszawa oraz gminy Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka i wiele, wiele innych. Ja już nie będę wyliczał tych wszystkich 33 gmin i chciałbym skierować tutaj pytanie do pana posła od razu. Dlaczego tak szybko, troszeczkę opinia publiczna zarzuca, że tylnymi drzwiami. Tak szybko ta ustawa trafiła do Sejmu bez żadnych konsultacji.
Panie redaktorze, szanowni państwo, panowie samorządowcy, witam również serdecznie. Ja myślę, że trochę to jest niezrozumienie naszych intencji. Od samego początku naszą intencją było rozpoczęcie dyskusji. To w żadnym wypadku nie jest tak, że chcieliśmy tą ustawę przyjąć szybko, bez konsultacji, bez rozmów. Zauważmy, że jeszcze do wyborów samorządowych prawie 2 lata. Ta ustawa, jeśli miałaby w ogóle wejść w życie, to wejdzie w życie od nowych wyborów samorządowych, to jest oczywiste. W związku z czym ten termin złożenia ustawy również pokazuje czystość naszych intencji. No, chcemy mieć rzeczywiście dużo czasu na rozmowę. Tylko uznaliśmy, że dotychczasowy sposób rozmawiania o stworzeniu płaszczyzny dla działania warszawskiej aglomeracji, taki, że rozmawiamy ogólnie o ideach, bez konkretów, bez konkretnych projektów, się nie sprawdził, że lepiej wyłożyć po prostu na stół jakiś konkretny projekt, gdzie możemy rozmawiać o konkretnych propozycjach, pewnie w wielu miejscach niedoskonałych, ale po to właśnie jest dyskusja, po to są konsultacje, żeby te projekty, te pomysły naprawiać, uszczegóławiać tam, gdzie są wątpliwości wyjaśniać.
Panie pośle,
mieliśmy nadzieję, że taka dyskusja się, merytoryczna dyskusja się rozpocznie. No, wyszło tak jak wyszło, czyli wyszło w ten sposób, że rozpoczęła się polityczna awantura.
Panie pośle, przepraszam, że przerywam, tak. Ale a dlaczego na przykład tych konsultacji nie staraliście się zrobić w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych?
Bo ta ustawa nam jako Prawo i Sprawiedliwości od początku jej zapisy się nie podobały. Byliśmy przeciwni tym zapisom, które tam stworzono. Przypomnijmy, że ta ustawa to jest ustawa, która była stworzona dla aglomeracji śląskiej. Ona uwzględnia specyfikę rzeczywiście tamtego układu metropolitalnego, zupełnie innego niż mazowiecki. Potem postanowiono z tej śląskiej ustawy zrobić ustawę dla całej Polski, dla wszystkich aglomeracyjnych układów, które w Polsce występują. My mieliśmy inne zdanie. My uważaliśmy, że w Polsce tak naprawdę istnieją dwie z prawdziwego zdarzenia metropolie, to jest metropolia śląska i metropolia warszawska, i zapowiadaliśmy jeszcze przed wyborami, że będziemy chcieli dla tych dwóch metropolii stworzyć dwie odrębne ustawy. Ustawa dla metropolii śląskiej, tak jak powiedziałem, ona była przygotowana jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu i teraz mogła być złożona rzeczywiście jako ustawa rządowa, natomiast jeśli chodzi o ustawę o metropolii warszawskiej, takich prac wcześniej nie było. Dlatego zdecydowaliśmy się też na taki sposób złożenia tej ustawy, czyli stworzenie pewnej propozycji wyjściowej i dyskutowanie już na etapie parlamentu.
Wydawało nam się, że propozycja, panie pośle, no, sprawiła, że samorządowcy całego województwa mazowieckiego naprawdę, można powiedzieć, i mieszkańcy, i samorządowcy byli przerażeni, efektem czego było i prace w ubiegły weekend, spotkania, różne konwenty i to tak właśnie troszeczkę jakbyście wystraszyli samorządowców, jak te intencje rzeczywiście w którym miejscu są dobre. I panie pośle, teraz pytanie, bo mówi się bardzo często o tym, jakie są korzyści dla agromerycji. aglomeracji warszawskiej, tej powiększonej. I pan poseł przede wszystkim podkreśla transport i wspólny bilet. Ja bym, to już wiemy. Ja bym się chciał zapytać, jakie pana zdaniem są korzyści poza wspólnym biletem z tego rozwiązania, a później chciałbym zapytać samorządowców, czego oni się najbardziej boją.
No więc rzeczywiście poza wspólnym biletem i jednym biletem metropolitalnym to jest chociażby możliwość wspólnego zarządzania na całym tym obszarze edukacją na poziomie tym ponadpodstawowym, bo to jest ta edukacja, która nie jest kompetencją gmin. Dzisiaj nie muszę nikogo przekonywać, że występuje bardzo mocna koncentracja szkół ponadpodstawowych w Warszawie, a te podwarszawskie tereny są tutaj bardzo słabo wyposażone w taką infrastrukturę edukacyjną. To zmusza młodych ludzi spod Warszawy do dojeżdżania do miasta, tracenia czasu, pieniędzy na dojazdy, podczas kiedy mogliby uczyć się na miejscu. To jest jedna sprawa. Druga, no, możliwość rzeczywiście realizacji wspólnie inwestycji, tych dużych inwestycji, które wychodzą poza obręb jednej gminy. Tutaj byłaby spora koncentracja również finansowa, bo dochody własne z tytułu tylko udziału w podatkach tych przypisanych powiatowi dla tego obszaru metropolitalnego to byłoby ponad miliard złotych, miliard 100 milionów z terenu dzisiejszej Warszawy, do tego dodatkowe 350 milionów z obszaru podwarszawskiego i jeszcze 250 milionów z tych 2% premii metropolitalnej, która byłaby dodatkowym udziałem w podatku PIT. Łącznie, jak łatwo policzyć, to byłoby 1 700 000 000 złotych do wydania na zasadniczo na inwestycje, bo przecież te inne powiatowe kompetencje są przede wszystkim finansowane z dotacji, z subwencji rządowych, te zadania zlecone. W dużej mierze można by było te środki przeznaczyć na inwestycje. Te inwestycje są potrzebne. No dzisiaj projekt przewiduje, że drogi chociażby, one może najbardziej są takie dla wszystkich czytelne, wszystkie drogi powiatowe, ale również wojewódzkie, również drogi krajowe, które nie są autostradami czy drogami ekspresowymi, byłyby zarządzane przez tą metropolię, mogłyby być skutecznie wtedy...
Czyli uważa pan, że ten mechanizm, który jest w tej chwili źle działa? Tu chciałbym zapytać...
Źle działa, panie rektorze, no kilka przykładów nawet na tym spotkaniu w Ożarowie, w którym byłem w niedzielę, dawano przykład drogi, która łączy Ożarów z autostradą, która jest drogą wojewódzką i która od wielu lat jest nieremontowana, takich dróg jest bardzo wiele. Samorząd województwa raczej nie skupia się na tym obszarze i to nawet nie jest zarzut, no, bo samorząd województwa musi dbać o całe województwo.
To ja tutaj zapytam w tej chwili.
Rozwinięte tereny i to też jakby jest normalne i naturalne. I ostatnia rzecz, jeśli pan pozwoli, ważna dla chociażby dla Grodziska. Pamiętam, jest w studiu pan burmistrz Benedykciński, pamiętam walkę pana burmistrza o to, aby autostradą A2 z Warszawy w kierunku Poznania można było bezpłatnie dojechać do Grodziska. Okazało się, że nie udało się tego załatwić. W tej chwili ona jest jeszcze bezpłatna, ale już miejsce pod bramki jest zbudowane między Pruszkowem a właśnie Grodziskiem Mazowieckim. Jest oczywiste, że jeśli byłaby to ta stołeczna aglomeracja, to tutaj w obrębie tej aglomeracji przejazd autostradą musiałby być bezpłatny, bo taka jest logika funkcjonowania autostrad i dróg ekspresowych.
To dobrze, teraz przejdziemy tutaj, zostaniemy na chwilę w studiu radiowym i chciałbym się zapytać i pana starostę, i pana burmistrza o to właśnie, co powiedział...
I pana wójta
oczywiście, o to, co powiedział pan poseł Jacek Sasin. Jak sprawa, panie starosto, wygląda z tymi drogami powiatowymi przede wszystkim?
Zanim o drodze konkretnej, bo też chciałbym o konkretach mówić, powiem tak, w końcu lat 90. powstały powiaty. Przy tworzeniu powiatów brane były więzi naturalne, więzi społeczne, dostęp do nauki, dostęp do służby zdrowia, miejsca pracy, układ komunikacyjny. Przez blisko 20 lat te więzi zostały pogłębione. Tu jest wspaniała współpraca między powiatem a gminami. Teraz właśnie o drodze. Droga z Grodziska do Żabiej Woli. Najpiękniejsza droga chyba w całym powiecie. Wybudowana wysiłkiem gminy Żabia Wola, powiatu grodziskiego i wsparcia Skarbu Państwa w ramach Narodowego Programu. I skoro Żabia Wola ma być poza metropolią, Grodzisk w metropolii, ta droga przestanie mieć swój ten charakter, który miała dotychczas. No muszę powiedzieć, że duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o ten projekt ze strony głównie mieszkańców. No szereg jest niewiadomych rzeczy. Na przykład, panie starosto, tak mnie pytają mieszkańcy, gdzie ja załatwię pozwolenie na budowę, gdzie ja zarejestruję samochód, a kwestia rejestracji samochodów w powiecie grodziskim to jest, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, 8-9 tysięcy rocznie, 2 tysiące pozwoleń na budowę. Także to są liczby dość istotne.
No właśnie, jak panie pośle, sprawa tych wszystkich instytucji, które są zarządzane przez powiat, powiatowych instytucji po zlikwidowaniu powiatów, gdzie mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego na przykład będą rejestrować samochody, gdzie będą zdobywać pozwolenia na budowę i tego typu bardzo ważne dla każdego mieszkańca sytuacje.
Oczywiście, wielokrotnie to wyjaśniałem, ale oczywiście powtórzę to jeszcze raz, bo nigdy za wiele. Ta nowa struktura, jeśli by powstała, przejęłaby kompetencje powiatu, czyli miasto stołeczne Warszawa pod taką nazwą, ale to przecież nie miasto, to jest tylko nazwa umowna, a zdefiniowaliśmy to jako metropolitalną jednostkę samorządu terytorialnego, zupełnie nową jednostkę, ona by weszła w kompetencje powiatu i tym samym wszystkie dzisiejsze starostwa powiatowe stałyby się delegaturami urzędu miasta stołecznego Warszawy, czyli dla mieszkańca nic by się nie zmieniło.
A w momencie, kiedy na przykład mieszkaniec jest niezadowolony z obsługi takiej delegatury, to gdzie ze skargą? Bo w tej chwili idzie bezpośrednio do starosty, jest blisko tego urzędnika i on składa skargę, a w tym momencie co z takim niezadowolonym klientem?
To jest tak, że tą delegaturą oczywiście kierowałby jakiś kierownik, dyrektor, kierownik delegatury prawdopodobnie, który byłby zwierzchnikiem tych pracowników, on by był tym, który mógłby te skargi odbierać. Ważne jest to, że mieszkaniec, który załatwia swoje sprawy, czy to w gminie, czy to dzisiaj w powiecie, dla niego ta zmiana nic by, żadnych nowych trudności by nie przysporzyła. Rejestracja samochodów, tak jak pan starosta mówił, czy pozwolenia na budowę, cały czas byłyby w tym samym miejscu. To oczywiście wymaga wszystko bardzo precyzyjnego również zapisania w tym projekcie ustawy.
No właśnie, tego się boją samorządowcy i mieszkańcy, że w tej chwili to nie jest precyzyjne wszystko. Nie wiemy, czego się spodziewać.
Tak, bo my mówimy, panie redaktorze i szanowni państwo, w tej chwili o pewnej ustawie ustrojowej, która została pokazana, żebyśmy tą dyskusję rozpoczęli, ale oczywiście ona musi być odprzyrzędowana i o tym również mówiliśmy, przepisami przejściowymi, które by właśnie tego typu kwestie czysto techniczne już regulowały i wyjaśniały te wszystkie wątpliwości. Powtórzę jeszcze raz. Nic nie jest tutaj do końca przesądzone i do końca ustalone. Mamy ten punkt wyjściowy do dyskusji. Te wszystkie argumenty, które ze strony samorządowców również padają, ale mieszkańców, bo rzeczywiście mieszkańcy mają bardzo wiele pytań, ja dostaję bardzo wiele również maili z pytaniami, również takimi, a dotyczące o nazwy ulic, o tablice rejestracyjne, no gminy zostają całkowicie niezależne, tak jak zresztą to jest dotychczas, same kształtują swoje podatki lokalne.
No właśnie, panie pośle,
to, co dotyczy mieszkańców,
opłaty, bo mieszkańcy też nas pytają o na przykład opłatę za wody, ścieki, wywóz śmieci i czy na przykład wiadomo, że jak gminy będą włączone w struktury miasta stołecznego Warszawy, no to, że tak powiem, pozornie wzrośnie wartość nieruchomości, będzie trzeba od tej zwyżki zapłacić podatek. Natomiast no wiadomo, że nie przełoży się to w sposób realny na to, że te nieruchomości będą rzeczywiście więcej warte, bo trudno mi jest sobie pomyśleć, że coś, co jest od serca Warszawy oddalone o 30 kilometrów tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest administracyjnie włączone w miasto stołeczne Warszawa, będzie więcej warte. No właśnie, co z tymi opłatami, wszystkimi właśnie, konkretami?
Właśnie, panie doktorze, bardzo dobra odpowiedź na te obawy. No rzeczywiście tu nie będzie przecież żadnego automatyzmu. Wszystkie te opłaty, o których pan mówił również, za wodę, za ścieki, za śmiecie, ale również podatki lokalne, czy również podatek od nieruchomości, to są kompetencje władz gminy. To gminy decydują, rady gmin decydują o tym, jakie te podatki będą i tutaj gminy będą tak jak dotychczas posiadały swoje władztwo, czyli tak jak dotychczas będą decydowały o tych wszystkich opłatach, które mieszkańcy muszą wnosić. Tu się kompletnie nic nie zmienia. Jedna bardzo ważna uwaga, bo to też jest ważne, żeby to powiedzieć. Tutaj nie ma mowy o żadnym przyłączaniu czy dołączaniu jakiejkolwiek gminy do czegoś innego. Znaczy, tak jak dzisiaj gminy niezależne są w powiecie, prawda? I powiat nie jest strukturą, która jest nadrzędną w stosunku do gmin, czy mogącą im cokolwiek narzucać. Tak samo tutaj filozofia tego projektu jest taka, że ta struktura metropolitalna jest strukturą, która od której gminy są jednak w pewien sposób w swoich kompetencjach niezależne, czy swoje kompetencje zapisane ustawowo realizują niezależnie od tych kompetencji, które są realizowane na tym poziomie nieco wyższym. Nic tutaj nie ulega zmianie.
Panie pośle, bo tak, z jednej strony pan mówi, że nic nie ulega zmianie, z drugiej strony tak naprawdę z ustawy nie wynika, co ulega zmianie, bo jest bardzo ogólnikowa. Samorządowcy się boją, mieszkańcy się boją. Chciałbym zapytać pana burmistrza Grodziska Mazowieckiego, Grzegorza Benedykcińskiego, o to, bo on też też miał wątpliwości, panie burmistrzu.
To nie jest tak, że miał wątpliwości, tylko ma wątpliwości.
Ma wątpliwości.
Ma wątpliwości. Jeszcze jedna rzecz, panie pośle, ja bym bardzo chciał, żeby pan naprawdę zaufał nam w jednej sprawie. To zdenerwowanie, czy ta sytuacja nie wynikała z chęci jakichś rozrób politycznych, chyba że ktoś to chciał zrobić, ale w większości samorządowcy i mieszkańcy nie myślą w kategoriach tu politycznych, tylko myślą w kategoriach swojego interesu. Nie do końca są poinformowani, nie do końca wiedzą, o co chodzi, nie do końca my wiemy, o co chodzi, a w związku z tym, jeżeli coś takiego się robi, to pan jako doświadczony polityk wie, że musi to wywołać tego typu reakcji i to nie ulega wątpliwości. I teraz może do konkretów, bo mówi pan, że nic się nie zmieni, czyli no, można by zadać pytanie, to po co to robimy, prawda? No jeżeli nic się nie zmieni, ale jednak się trochę zmieni, panie pośle. Artykuł 12 tej proponowanej ustawy mówi, że miasto stołeczne Warszawa wykonuje zadania publiczne w zakresie i tu jest koordynowanie realizacji i tak dalej. I teraz może się okazać, że pewne zadania, na przykład dostarczanie wody, na przykład przejmuje miasto stołeczne Warszawa, czyli my przekazujemy, tak to sobie wyobrażam, bynajmniej ja, przekazujemy nasze wody ciągi, przekazujemy naszą oczyszczalnię ścieków, którą włożyliśmy 100 milionów złotych. Dzisiaj my jako gmina z tego mamy korzyści, no bo zainwestowaliśmy i absolutnie dzięki temu trochę zarabiamy i z tego inwestujemy kanalizację. Jeżeli to wejdzie do całego krwioobiegu tego całego jakby miasta stołecznego Warszawy, czy tego związku metropolitalnego, okaże się, że te korzyści po prostu nie będą już u nas. No i teraz na przykład cena wody w Grodzisku jest niższą ceną wody i ścieków niż wody i ścieków w Warszawie. Czy nie będzie tak, że będziemy wszystko wrzucać do jednego wora, rozliczać to po prostu jednakowo, niezależnie od tego, czy tu są takie koszty, czy takie. Artykuł 15 mówi o tym, że miasto będzie miało prawo przejmować te usługi, czyli na przykład będzie miało prawo zadecydować, że nie wiem, no kulturę weźmie tak jak pan mówi oświatę, załóżmy oświatę średnią, ale weźmie kulturę. Weźmie te dziedziny, w których my się wyspecjalizowaliśmy, w które mocno inwestowaliśmy i chciałbym, żeby pan wiedział jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, że my się wybijaliśmy przez te 20 parę lat na taką pewną niezależność od Warszawy, bo jednak kiedyś byliśmy bardzo zależni od Warszawy, jako ciekawostkę powiem panu, że 70 parę procent dojeżdżało do pracy w Warszawie w 92 roku, dzisiaj dojeżdża około 30%, a w związku z tym my jesteśmy mocno niezależni, zainwestowaliśmy pieniądze olbrzymie w strefę przemysłową jako podatnicy z Grodziska Mazowieckiego. Teraz rozpoczęły się tam wielkie budowy, za chwilę z tego będziemy mieli wielkie zyski, a znowu jest jeden z artykułów, który mówi, miasto stołeczne Warszawa może udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej, jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom. Jeżeli może udzielić pomocy finansowej, to te pieniążki komuś musi zabrać, prawda? I dzisiaj my się czujemy jako bogata gmina, gmina dobrze zainwestowana w infrastrukturę, dobrze zainwestowana w to, co jest niezbędne do fajnego funkcjonowania i obawiamy się po prostu, czy nie będzie tak, że z tych 30 czy 40 milionów, którymi dysponujemy na inwestycje, nie będziemy musieli przekazać, nie wiem, iluś tam milionów, nie będzie decyzji, że gmina Grodzisk przekazuje na wyrównanie szans, załóżmy, innej gminy. To są realne obawy, bo my tych zapisów szczegółowych nie mamy. Mamy zapisy, które mówią o tym, że tak może się wydarzyć.
Panie burmistrzu, chciałbym rozwiać od razu też pana te wątpliwości, ale na początku chciałem panu podziękować za tą deklarację takiej właśnie dobrej, merytorycznej pracy. Jutro mamy okazję, bo tak mam nadzieję, że otrzymał pan zaproszenie na spotkanie do pana wojewody. Będziemy mogli rzeczywiście na ten temat porozmawiać, tych wątpliwości. Zresztą to będzie pierwsze spotkanie z cyklu, tak sobie to wyobrażam, żebyśmy w takim gronie próbowali do jakiegoś wspólnego stanowiska być może dojść. Jeśli mówimy o tym przekazywaniu kompetencji, to jest rzeczywiście ważne i to budzi kontrowersje, prawda? To budzi obawy. Słuszne, to pana jakby wypowiedzi również to wynika. Otóż proszę zauważyć, że to ewentualne przekazywanie kompetencji jest obwarowane zgodą wszystkich gmin, które weszłyby, czy będą finalnie w tym obszarze metropolii warszawskiej. Czyli najpierw każda rada, każdej gminy musi wyrazić taką chęć, no bo na przykład wszyscy uznają, że warto by było, żeby jakaś działalność była prowadzona wspólnie przekazana na ten wyższy szczebel. Zna każda rada każdej gminy, a następnie jeszcze Rada Miasta Stołecznego Warszawy jednogłośnie. Czyli ten model jest zbudowany tak, żeby nikomu nie można było niczego narzucić, żeby to była rzeczywiście wspólna decyzja wszystkich podmiotów, nawet tych najmniejszych gmin, które by w skład tej aglomeracji weszły. Więc tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś będzie komuś coś narzucał. Jeśli chodzi o tą pomoc, której pan mówi, no to też jakby wyraźnie jest napisane, że to miasto Stołeczna Warszawa, czyli metropolia, może udzielić pomocy gminom. Ta metropolia nie będzie się żywiła z pieniędzy z gmin. Gminy mają, no miały dokładnie te same dochody, które mają dzisiaj, będą miały swoje budżety i w ramach tych budżetów będą wszystko wykonywać, czyli wszystkie pieniądze, które dzisiaj wpływają do budżetu Grodziska, również z działalności gospodarczej, czyli z CIT-u, czy z podatku nieruchomości przy tych inwestycjach, to wszystko będzie zostawało w budżecie Grodziska, ani złotówka z tych pieniędzy nie będzie transferowana do tego budżetu metropolii. Ta metropolia będzie miała własne dochody, zupełnie jakby niezależne od dochodów gmin, to również udziały w podatkach, subwencje, wpłaty z budżetu państwa z tego tytułu, że wykonuje pewne obowiązki z zakresu administracji rządowej, subwencje drogowe, chociażby na utrzymanie dróg. To będą dochody własne tej jednostki i ona rzeczywiście, jeśli będzie taka możliwość, będzie mogła z tych swoich własnych dochodów te najsłabiej rozwinięte gminy wspomagać, jeśli będzie potrzeba tam wykonania jakichś ekstra praw, które będą powodowały wyrównanie poziomu rozwoju w ramach tej metropolii. Więc ja myślę, że wiele takich spraw, które być może rzeczywiście ze zbyt ogólnych zapisów tej ustawy, dlatego wynikają, dlatego mówię, że to jest wstępna pana surówka do rozmowy, prawda? Czyli gdzie trzeba będzie uszczegółowić, będziemy uszczegółowiać. Gdzie trzeba będzie od pewnych rozwiązań odejść, będziemy odchodzić. Gdzie trzeba będzie wprowadzić być może jakieś nowe zapisy, to je wprowadzajmy. No też...
Panie pośle, przepraszamy, teraz chcielibyśmy...
Ostatnie pół zdania, tak, też tak. Jedna ważna uwaga. No, ta ustawa, ten projekt nie powiela innych ustaw, które już funkcjonują. Dlatego na przykład nie wylicza obowiązków gmin, które zostają zachowane. No jest ustawa o samorządzie gminnym, to jest jasne oczywiście, czym gmina się zajmuje. Także mam nadzieję, że w toku tych spokojnych rozmów uda nam się te wszystkie problemy wyjaśnić. Będziemy po prostu dążyć do stworzenia dobrego prawa.
Panie pośle, przyzna pan, że ta nieprecyzyjność, że ta ogólnikowość, że taki brak tych konkretów i jeszcze brak takiej rozmowy, jaką teraz prowadzimy, miał prawo wywołać tego typu reakcję. Bo jeszcze panu powiem to, o czym myślą ludzie i czego się ludzie obawiają i mają poniekąd rację, że na przykład w Grodzisku do kina można pójść, proszę pana, za 19 do 24 zł, w Warszawie za 30-35. Że śmieci w Grodzisku kosztują 9,80 od osoby w domkach jednorodzinnych, w Warszawie średnio około 20-25 zł. Więc na basen u nas się wchodzi za 11 zł, w Warszawie jest średnio za 23 zł. Więc wie pan, ludzie się boją, a niech te baseny na przykład będą w jednym organizmie, nie? No bo ktoś powie, że sportem zarządza teraz Centralny Ośrodek Sportu Metropolii Warszawskiej. No i oni mówią, okej, ale te baseny to muszą tyle kosztować, więc chciałbym, mówię o tym dlatego, żeby panu to uzmysłowić. I jeszcze niezwykle ważna sprawa. Największym władztwem gmin dzisiaj, poza uchwalaniem budżetu, są plany zagospodarowania przestrzennego. To jest władztwo, które powoduje, że my albo sprowadzamy tu nowych ludzi, albo wprowadzamy firmy. I teraz będzie taka sytuacja, że plan, czyli studium, będzie uchwalała Metropolia Warszawska, a studium jest dokumentem kluczowym. I przyzna pan, że też mamy prawo mieć obawy, czy na przykład Metropolia Warszawska nie podejmie decyzji, że przy zjeździe z autostrady będzie ulokowane, nie wiem, jakaś fabryka, czy jakiś przemysł, który, czy na przykład jakaś sortownia, bo będzie konieczna do wykonania czegoś. Takich rzeczy ludzie się obawiają i o tym my musimy wyraźnie najpierw porozmawiać. Uważam, na te pytania musi pan znać dobrze odpowiedź, żeby po prostu nas przekonać, że możemy spokojnie myśleć o tym, że to nie jest próba zawładnięcia nami, czy próba pozbawienia nas samodzielności, czy możliwości samoistnego decydowania, bo my nad tym pracowaliśmy, to dla nas jest bardzo ważne, tylko że jest to rzeczywiście chęć zrobienia dobrej współpracy pomiędzy tymi gminami i Warszawą.
No to będziemy mieli czas na to rzeczywiście, żeby się przekonać, żeby te wątpliwości rozwiać. Co do tych ten śmieci, czy właśnie biletów na basen, no to już wyjaśniałem wcześniej, wszystko no tak. To, co gmina decyduje, to decyduje. Nikt z basenu również siłą nie przejmie, bo no musiałaby rada gminy Grodziska...
Czas nas goni, chciałbym jeszcze kilka pytań zadać.
Tak, tylko dokończę, bo wyjaśnię to, co pan Bubicz powiedział. Rada miasta Grodziska musiałaby o tym zdecydować. Jeśli nie będziecie mieli państwo takiej woli, to oczywiście nigdy to Nigdy to nie nastąpi. Także tutaj rzeczywiście no, będziemy to wyjaśniać. Co do tych planów, to myślę, że też musimy uszczegółowić, bo same plany zagospodarowania oczywiście zostają w gminach, to jest kompetencja gminy, to raczej
kluczowe
widzimy
jest studium,
takim ogólnym studium, tak jak jest wojewódzkie, prawda, takie ogólne studium dla metropolii, ale to będziemy o tym też szczegółowo rozmawiać, bo to trzeba uszczegółowić.
Jasne, no właśnie, panie pośle, dlaczego mówimy w tej chwili, że będziemy, a nie rozmawialiśmy, bo to jest w tej sprawie kluczowe. Dlaczego to tak nagle wszystko wyniknęło? Korzystając z okazji, że pan Maciej Śliwerski, wójt Jaktorowa, jest z nami, chciałbym się zapytać, jeżeli chodzi o granice administracyjne tej metropolii, bo Jaktorów znalazł się poza granicami metropolii. Panie wójcie, panie wójcie, jest pan związany ściśle z powiatem grodziskim. Jaktorów jakby się zżył tutaj z nami. Jak pan odbiera taką decyzję?
Panie pośle, szanowni państwo, jesteśmy w bardzo fajnym, świetnie zarządzanym, bogatym powiecie grodziskim. Jest nam bardzo dobrze. I dlatego się obawiamy, co z nami będzie. Znaleźliśmy się nagle w polu. Nie wiemy, dokąd pójdziemy, kto nas przejmie, jak to będzie zorganizowane. Nie mamy pojęcia. Jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo dobrej obsługi na terenie starostwa grodziskiego. Są fajni ludzie. Naprawdę nam jest tu bardzo dobrze. I nagle nie wiadomo. Pytanie, panie pośle, co z nami będzie? Są takie trzy gminy naszego powiatu. Żabia Wola, Jaktorów i Baranów. I wielki znak zapytania. Gdyby pan mógł cokolwiek na ten temat powiedzieć.
Bardzo dziękuję za ten głos. Chciałem, bardzo dziękuję też panu, bo pamiętam nasze spotkanie przy okazji uroczystości tej bitwy w czasie Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję wtedy za miłe przyjęcie. Chciałem powiedzieć, że my wychodziliśmy, dyskutując o tych granicach nowej metropolii, wychodziliśmy od granic, które przyjął samorząd województwa mazowieckiego jako obszar zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli ten obszar, który jest no, funkcjonalnie ze sobą bardzo mocno związany. Rzeczywiście Jaktorów, gmina Jaktorów jest w tym obszarze. Jest zaliczona przez samorząd, chociaż nie od początku. Tam były rzeczywiście poważne wątpliwości. Ja przedarłem się przez całą dokumentację dotyczącą tych prac. Pierwotnie to Żyrardów był taką wyspą w tym obszarze, natomiast gmina Jaktorów, ona nie spełniała pewnych warunków, które samorząd województwa mazowieckiego przyjął. Potem ostatecznie, żeby zachować pewną integralność terytorialną, już gmina Jaktorów została w tym obszarze umieszczona. I teraz my też jakby nie mówimy, że ten obszar, który zaproponowaliśmy, jest obszarem, który jest ściśle określony. Czy to też jest jakiś obszar do dyskusji? Można sobie też absolutnie wyobrazić, że jeśli będzie taka wola mieszkańców w jedną lub drugą stronę, to znaczy jeśli będą te gminy, które są w obszarze ZIT-u i będą chciały być w metropolii warszawskiej, to nie widzę powodu, żeby im tego odmawiać, chociaż zamieściliśmy również taki mechanizm dający czas do namysłu, ponieważ w projekcie ustawy jest taki zapis, że jeśli gmina jest w ZIT-ie, czyli jest w tej obiektywnie tworzonej przez samorząd wojewódzki metropolii warszawskiej, a nie weszłaby teraz w skład metropolii, to będzie miała czas jednej kadencji na to, żeby się nad tym zastanowić. Jeśli będzie taka wola mieszkańców, to wtedy za następne 4 lata, czy od następnej kadencji mogłaby do takiej metropolii również przystąpić. Również mogę sobie wyobrazić, że pewne gminy, które zaproponowaliśmy jako tworzące tą metropolię, nie będą chciały w tej metropolii uczestniczyć. Czy będą chciały, będą pozostać poza, no oczywiście musi to być jakiś zachowany zdrowy rozsądek, czyli pewna jednak terytorialna spójność tego obszaru, bo trudno sobie wyobrazić, że to będzie taki ser szwajcarski, gdzie właściwie nie będzie żadnej możliwości prowadzenia jakiejś wspólnej polityki, wspólnych inwestycji. Więc również to jest ta kwestia otwarta. Tutaj również, myślę, będziemy rozmawiać również te gminy, które są poza ZIT-em, a więc poza obszarem metropolii warszawskiej, a dzisiaj w strukturach tych powiatów. Również chcielibyśmy, żeby to one mogły decydować o tym, w jakiej strukturze powiatowej widziałyby się na przyszłość, prawda? Czyli też nie zakładamy tutaj żadnej arbitralności. Raczej chcielibyśmy, żeby
czyli,
to był
panie
wybór
pośle, pan mówi, że jeszcze jest wszystko, że tak powiem, ruchome i gminy, które, no nie wiem, jak będzie przebiegał w takim razie proces, jeżeli jakaś gmina nie będzie chciała być w tej, że tak powiem, warszawskiej wspólnocie, to jak może do tej wspólnoty nie wejść, skoro pan mówi,
tak,
że...
To jest również element dyskusji, która jest przed nami. Znaczy, my również w tej chwili dyskutujemy jako wnioskodawcy nad tym, i dlatego też opóźniamy ten czas złożenia tej technicznej ustawy.
No właśnie, bo na to wszyscy czekamy. Dzisiaj wszyscy siedzieli w internecie i czekali, aż ta druga część...
Panie pośle, bardzo dobrze, że to bardzo dobrze świadczy, że opóźniacie. Bardzo dobrze, bo uważamy, że jednak tej dyskusji powinno być zdecydowanie więcej, także to akurat jest dobre posunięcie i posunięcie, które spotkało się z dobrym odbiorem.
Jeszcze chciałbym... Szanowni panowie, szanowni państwo, którzy nas również słuchacie, pośpiesznie jest tu wskazane.
No właśnie.
To jest, tu jest wiele szczegółowych również rozwiązań i też dyskutujemy nad tym, żeby stworzyć pewien mechanizm akceptacyjny później po ewentualnym przyjęciu przez parlament gotowej ustawy. To znaczy, żeby jeszcze obwarować wejście tej ustawy w życie jakimś elementem wyrażenia woli przez mieszkańców, prawda? No bo też jakby dobrze by było, że jeśli te kontrowersje jakieś pozostaną na tym etapie parlamentarnym, to żeby jednak ostatecznie to mieszkańcy rozstrzygali, czy te przepisy mają wejść w życie, czy nie. Więc
cieszą nas te słowa, panie pośle, że jeszcze jest pole do dyskusji. Dziękujemy bardzo, że jeszcze jest pole do dyskusji. Tutaj pytanie do pana wójta Jaktorowa Macieja Śliwerskiego. Czy jest pan usatysfakcjonowany tymi słowami pana posła?
Tak, bardzo się cieszę. Przede wszystkim przepraszam, że wstrzymano pracę, że pan poseł będzie miał więcej czasu na dopracowanie całej sprawy, jak również cieszę się z tego, co usłyszałem dzisiaj. I tak przy okazji, no bardzo fajnie pan to tłumaczy, bardzo zrozumiale i dziękuję za to. A przy okazji z innego tematu chciałbym bardzo podziękować panu posłowi za pomoc i wspólną walkę z linią 400 KV. Bóg zapłać.
Robię co mogę rzeczywiście, panie wójcie, w tej sprawie i myślę, że będziemy mieli sukces.
No my też mamy nadzieję, że będziemy mieli sukces, bo nie ukrywamy, że zajmując się sprawą linii 400 KV, sprawa metropolii warszawskiej, jej przebieg i brak dyskusji troszeczkę nam sprawę 400 KV przypominał, panie pośle, nie ma co ukrywać.
Ale tutaj nie ma decyzji, tam były już decyzje podejmowane, tutaj nie ma decyzji, tutaj jest, jak powiedziałem jeszcze raz, no przepraszam, może rzeczywiście, bo może państwo tak to odczytali, jako jakaś próba narzucenia pewnych rozwiązań, no bo pojawia się projekt ustawy, ale wydawało mi się, że ja i moi koledzy tłumaczyliśmy to od początku rzeczywiście w ten sposób, że to jest propozycja do rozmowy. W żadnym wypadku nie było z naszej strony intencją jakiegoś przepychania tej ustawy bez słuchania się w głos i samorządowców, i mieszkańców. To, co dzisiaj zmieniamy w tym pewnym procesie, to jest to, że będziemy na innym jakby obszarze te konsultacje prowadzić. Znaczy, nie ukrywam, że moim pierwotnym zamiarem było to, żeby projekt trafił do specjalnie utworzonej komisji sejmowej i żeby ta komisja była takim obszarem, gdzie będziemy mogli tą dyskusję toczyć. Wszyscy, którzy są zainteresowani,
czekamy na dalsze dyskusje w tej sprawie.
Ale również od tego odchodzimy, żeby już nie było tych jakichkolwiek podejrzeń, że chcemy w parlamencie rozpocząć pracę, żeby szybko tą ustawę uchwalić, czyli dopóki nie zakończymy konsultacji, projekt w ogóle nie będzie procedowany w parlamencie.
No, panie pośle, jedna sprawa, no musi pan zrozumieć też społeczeństwo, że jeżeli to wszystko tak szybko było robione, no to te podejrzenia o zdobywanie Warszawy i mogły się pojawić, musi pan to przyznać. Ja dziękuję panu za obszerne wypowiedzi, chciałbym jeszcze oddać głos na chwilę burmistrzowi Gorlicka-Mazowieckiego.
Dziękuję za tą rozmowę, natomiast, no panie pośle, łączy nas jedna rzecz, bardzo nas łączy, że i pana, i nas wybrali ludzie, a w związku z tym wzajemny szacunek jest to szacunek również do tych, którzy nas wybrali i my tylko tego oczekujemy, chcemy rozmawiać, przecież my nie jesteśmy ludźmi, którzy nie wiem, mają jakieś skrajne poglądy, my działamy dla dobra tych ludzi i głęboko wierzę, że pana intencje są również takie same.
Dziękuję bardzo.
Słowa, bo to rzeczywiście daje dobrą podstawę w tej chwili do takiej merytorycznej dyskusji. Nie chciałbym też jakby nikomu absolutnie złych intencji narzucać. Ja wiem, że to jest tak, że jak się pewną propozycję przedkłada, która mocno zmieniająca jakby dotychczasowy model funkcjonowania tych samorządów, gminy, a tym samym mieszkańców, no to może być taka pierwsza reakcja, która jest reakcją rzeczywiście negatywną. Ale myślę, że jak będziemy rozmawiać, przedstawiać korzyści, czy pokazywać, że nie ma tutaj jakichś niebezpieczeństw, to myślę, że dojdziemy, wychodzą właśnie z tego założenia, o którym pan burmistrz mówi, do jakiegoś konsensusu.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za tę dyskusję. Cieszy nas bardzo też to, że Radio Bogoria mogło pośredniczyć w tej jakże kulturalnej rozmowie.
Bardzo... My kulturalni jesteśmy.
Oczywiście, wszyscy o tym wiemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin był z nami poprzez łącza telefoniczne. W studiu gościliśmy starostę grodzickiego Marka Wierzbickiego, burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego. oraz wójta gminy Jaktorów Macieja Śliwerskiego. Tomek Sikorski, dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Gość Radia Bogoria.